Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Roman Nowak, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Rozmawia Sebastian Kwiatkowski.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Nie zapytam, czy przyjechał pan na rowerze, bo spoglądałem przez okno jednak samochodem dzisiaj.
Tak jest, samochodem tutaj, natomiast do pracy rzeczywiście przyjechałem sobie rowerem.
Ale od rowerów rozpoczynamy, bo wśród tej dość długiej listy zmian mnóstwo, ja sam czasem nie nadążam za tymi regulacjami prawnymi, często uchwalanymi do ostatniej chwili, do tego jeszcze wrócimy. To chyba najważniejsze zmiany, o których najgłośniej się mówi najczęściej. Jutro, trzeci dzień czerwca, Światowy Dzień Roweru. No i zmiany dla między innymi rowerzystów dotyczące noszenia obowiązkowych kasków do 16 roku życia. Jakie to są zmiany, kogo dotyczą, w jakich okolicznościach, a kiedy nie?
Tak jest. Każdy rowerzysta, każdy użytkownik hulajnogi elektrycznej do 16 roku życia będzie miał obowiązek poruszania się tym pojazdem w kasku ochronnym. Jeżeli tego obowiązku nie spełni, no to będzie nałożony na niego mandat, na rodzica będzie nałożony mandat. Natomiast po 16 roku życia takiego obowiązku taki użytkownik nie będzie miał, natomiast ja sam osobiście do tego zachęcam, by ten kask na głowie zawsze nam towarzyszył, czy to na rowerze, czy na hulajnodze elektrycznej, czy na jakimkolwiek innym urządzeniu transportu osobistego.
Bo to mam wrażenie, kiedy czytamy też artykuły Instytutu i opracowania, analizy, badania Instytutu Transportu Samochodowego, to mam wrażenie, że sytuacja dotycząca hulajnóg chyba wymusiła przede wszystkim te zmiany, prawda?
Przede wszystkim tak, z uwagi na to, że osoby na hulajnogach elektrycznych, które osiągają niestety olbrzymie prędkości, są uczestnikami wypadków drogowych, a obrażenia ich naprawdę są bardzo poważne. No i tutaj bardzo duży nacisk położono na to, żeby ten najważniejszy organ naszego ciała, czyli głowę, ochronić obowiązkiem używania tego kasku ochronnego, by te obrażenia w razie jakichkolwiek sytuacji, w razie jakichkolwiek wypadków były jak najmniejsze.
To te zmiany dotyczą również dzieci przewożonych przez rodziców, ale z wyjątkami.
Wyjątkiem to jest fotelik, który jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa. Tutaj dziecko nie musi mieć założonego takiego kasku ochronnego.
Taki fotelik mocowany do roweru?
Tak jest, który można fabrycznie zamontować do takiego roweru, przystosowany do przewożenia dzieci.
Te dane ITS mówią w ten sposób, tu chodzi akurat o e-hulajnogi, że w ciągu od 2022 roku do 2025 z 500 wypadków z udziałem hulajnóg liczba wzrosła ta do 1200, liczba ciężko rannych zwiększyła się ze 162 do 358. Jak duże zmiany przyniosą te regulacje pana zdaniem, bo no, dorośli wciąż nie muszą?
Panie redaktorze, po tym, co widzę, co się dzieje niestety na naszych drogach, na drogach dla rowerzystów, których również sam jestem użytkownikiem, po naszych jezdniach, to niestety brawura i ogromne prędkości, które są osiągane przez użytkowników hulajnóg elektrycznych, czy też rowerów elektrycznych, niestety mogą powodować, że ten trend się będzie utrzymywał. Ja tutaj ogromnie wierzę i zawsze mówiłem w to, że edukacja jest najważniejszym ogniwem, na który powinniśmy położyć nacisk i nie tylko przy używania kasków ochronnych na naszych głowach, ale przede wszystkim uświadamianie od najmłodszych lat poprzez lata młodzieńcze to, że naprawdę brawura czy też nieodpowiedzialne zachowanie na drodze może mieć bardzo poważne konsekwencje i nie starajmy się na własne życzenie o to, żeby jak najszybciej usiąść na przykład na wózku inwalidzkim.
No bo hulajnogi to w marcu podniesiono, tak? Wiek z 10 do 13 lat, ten
tak
minimum.
Jest.
Natomiast te prędkości osiągają przez użytkowników tych pojazdów są zawrotne.
Myślę, że ten wiek podniesiony z 10 do 13 roku życia pewnych rodziców ograniczy do tego, żeby nie był to prezent chociażby na komunię świętą, na pierwszą komunię świętą, gdzie no, były to tego typu prezenty, hulajnoga elektryczna, quad i tak dalej. Natomiast od 13 roku życia, tak, teraz możemy użytkować taką hulajnogę elektryczną, czyli w myśl tego no, mamy więcej oleju w głowie, mamy większą, bardziej pobudzoną wyobraźnię i powinniśmy świadomie z tego urządzenia korzystać.
No dobrze, to w takim razie przejdźmy do innych użytkowników dróg. Pozostając przy tej dacie 3 czerwca, czyli od jutra. Dużo się też mówiło i mam wrażenie, że były tutaj spory między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Administracji a Infrastruktury odnośnie do tego, jaki katalog przewinień będzie obowiązywał, jeśli chodzi o redukcję punktów karnych. O tym mowa. Od jutra mają wejść w życie te przepisy, bo też przez chwilę były takie zapowiedzi, że koniec z redukcją, prawda? Też tak było niedawno.
Tak jest. Mówiło się o tym, że będzie to koniec z redukcją. Na tą chwilę czekamy na podpisany dokument w postaci rozporządzenia. Ono jeszcze nie obowiązuje. Ma zacząć obowiązywać od rzeczywiście 3 czerwca i za te najcięższe wykroczenie nie będzie można już zredukować punktów karnych uzyskanych poprzez za te przede wszystkim bardzo niebezpieczne zachowania, czyli jazdę pod wpływem alkoholu, nieprawidłowe zachowanie, niebezpieczne zachowanie wobec pieszych oraz przede wszystkim prędkość, czyli ten, można powiedzieć, największy grzech nas jako kierowców.
9 na 10 mandatów prędkości dotyczy, to przyczyna też większości zdarzeń drogowych. Już wiadomo, czy jakiekolwiek przekroczenie prędkości pozwoli na redukcję, czy co do zasady za prędkość nie?
Chciałbym powiedzieć, że na pewno już jest ustalenie, natomiast z tego, co również wiem, sprawa toczy się o pomiędzy 20 a 30 km na godzinę, czyli pomiędzy resortami jest rozmowa na temat, czy będzie można zredukować punkty za przekroczenie prędkości do 20 czy do 30 km na godzinę. No i tutaj te 10 km rzeczywiście stanowi pewien dialog, gdzie próbują ministerstwo dojść do kompromisu.
No i co doradziłbym im Roman Nowak?
Roman Nowak doradziłby im to, żeby przede wszystkim wzięli wszelkie możliwe kwestie pod uwagę i zrobili tak, jak uważają, według swojego uznania.
No właśnie, a jakie jest zdanie dyrektora?
Moje zdanie jest rzeczywiście takie, że rzeczywiście są wykroczenia, które powinny w tym katalogu istnieć. Prędkość jest rzeczywiście naszym ogromnym grzechem i ogromnym wykroczeniem, które bardzo często się zdarza. Natomiast nie, chciałbym tutaj w jakikolwiek sposób sugerować, czy 20 czy 30 km na godzinę jest tą prędkością dopuszczalną. Ja wychodzę z założenia, że powinniśmy, po to mamy te ograniczenia prędkości, żebyśmy się do nich stosowali niezależnie, czym się poruszamy. Jeżeli mamy 50 km na godzinę, to jest to czymś podyktowane przede wszystkim uczestnictwem innych użytkowników dróg, a zawsze 10-20 km na godzinę więcej, to znacznie dłuższa droga hamowania.
To brzmi jak zero tolerancji.
To brzmi jak próba zadziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo nie ma dnia, kiedy byśmy nie słyszeli o tym, że nie zdarzył się co najmniej jeden wypadek tragiczny nawet na drogach naszego Trójmiasta.
To prawda. A jak wielu doświadczonych kierowców przychodzi, bo pewnie nie przyjeżdża do Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, chyba że jako pasażerowie, aby odbyć raz jeszcze egzamin albo zredukować punkty karne? Jest większe wzięcie na te kursy reedukacyjne?
Zdarzają się sytuacje, panie redaktorze, że są osoby, które przyjeżdżają nawet na egzamin. I to mówimy, że przyjeżdżają swoim samochodem na egzamin na kategorię B. Natomiast jeżeli chodzi o redukcję punktów karnych, ten rok do roku poprzedniego, czyli 25, jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o ilość osób, które przystąpiły do zredukowania punktów karnych. Mogę zdradzić, że pomiędzy 1 styczniem a 2 czerwca do takiego szkolenia z redukcji punktów karnych przystąpiło ponad 800 osób.
I to są, tak jak kiedyś się mówiło, stali klienci, znane już twarze?
Aha, nie, chciałbym określać, że są to stali klienci. Zdarzają się, że są to te same osoby, które przyznają się do tego. Natomiast myślę, że to jest bardziej pytanie do wykładowców, którzy rzeczywiście prowadzą te zajęcia. Natomiast też nie prowadzimy tego typu statystyk, żeby sprawdzać, kto który raz przychodzi na taki kurs. Ważnym jest to, że te punkty można sobie zredukować raz na pół roku.
A dorosły, statystyczny dorosły kierowca, który stanąłby przed koniecznością zdania egzaminu teoretycznego lub praktycznego na prawo jazdy, zdałby za pierwszym razem, czy to są zupełnie inne realia niż te, do których życie nas na drogach przyzwyczaja.
Ja powiem w ten sposób, panie redaktorze, jeżeli każdy z kandydatów na kierowców podchodzący do egzaminu, czy to jako kandydat, czy to osoba, która podlega sprawdzeniu kwalifikacji, pojedzie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, to ten egzamin zda, bo egzaminator nie ma informacji, czy to podchodzi osoba po raz pierwszy, piąty, czy któryś do egzaminu i nie ma informacji, czy jest to osoba, która podlega sprawdzeniu umiejętności, kwalifikacji, czy jest to kandydat na kierowcę. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jako kierowcy mamy pewne przyzwyczajenia, które na egzaminie są traktowane jako i muszą być traktowane jako błąd skutkujący wynikiem negatywnym. I tutaj na przykład jest to strzałka warunkowego skręcenia w prawo, znak stop, gdzie auto nie zatrzyma się, a przetoczy przez skrzyżowanie. No i w tym momencie wynik jest negatywny.
A ja bardziej wyobrażałem sobie manewr cofania w rękawie, który...
A tu właśnie przede wszystkim doświadczeni kierowcy nie mają najmniejszego problemu z tym, żeby odwrócić głowę i spojrzeć i kontrolować tor jazdy przez tylną szybę, a tak określa rozporządzenie, że właśnie ten pas ruchu tak ma być wykonany.
Zastanawiałem się, i to było drugie pytanie, wprowadzenie do pytania, czy egzamin dzisiejszy na prawo jazdy jest życiowy, tak teoretyczny i praktyczny, bo przecież też mówi się o zmianach. Czy przypadkiem kursanci nie uczą się zdać egzaminu, a nie do końca jeździć?
Sam egzamin to przede wszystkim program egzaminacyjny, który jest określony i egzaminator musi ten program egzaminacyjny realizować, by ocenić kandydata na kierowcę i to w zakresie każdej kategorii. I ma pewien katalog z tabelki, który musi ten katalog zrealizować, by ten program egzaminacyjny był zrealizowany i są przeróżnego rodzaju tematy, począwszy od placu manewrowego, poprzez włączanie się do ruchu, przejazdy przez różnego rodzaju skrzyżowanie, parkowanie, zawracanie i tak dalej, i tak dalej. Można by było powiedzieć, że jak najbardziej ten system podlega pewnej przebudowie, modernizacji i można by było rzeczywiście przemyśleć, co można by było zmienić, by był bardziej życiowy. Natomiast w ostatnim czasie mamy zapowiedzi dotyczące całkowitej likwidacji placu manewrowego w zakresie kategorii B.
Pan jest za?
Ja jestem za, ale z modernizowaniem, jeżeli chodzi o kategorię B, placu manewrowego, ale to z punktu widzenia czy to instruktora nauki jazdy, którym byłem, czy też egzaminatora, z uwagi na to, że pozostawiłbym jak najbardziej jazdę pasem ruchu na egzaminie, bo to jest informacja dla przede wszystkim egzaminatora, który egzaminuje daną osobę, czy ktoś potrafi ruszać, zatrzymywać się, czuje gabaryty pojazdu, wie, w którą stronę skręcić kierownicą i potrafi zapanować nad pojazdem na szerokości pasa ruchu pomiędzy tyczkami, a pamiętajmy, że te tyczki na placu to symbolizują czy to uczestników ruchu drogowego, czy pewne elementy infrastruktury, które są dookoła nas w postaci czy to pojazdów, słupów, drzew, barierek i tak dalej, i tak dalej.
Czyli taki wstępny test na placu jednak pan by zostawił. A od
tak
kiedy
jest.
Mają wejść w życie te zmiany, które mówią zdałeś plac, no to już masz to zaliczone, nawet jeśli na mieście oblejesz?
Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć.
Ze względu
na to, tak. Mówi się o tym, że mają zajść te zmiany jeszcze przed 1 stycznia 2027, że kiedy ktoś nie zda egzaminu w ruchu drogowym, to następny egzamin będzie rozpoczynał od ruchu drogowego, bo przecież na poprzednim ten plac już zdał. Natomiast na kiedy ministerstwo planuje taką zmianę, nie mamy informacji.
Młodzi kierowcy od marca 17 lat i minus 3 miesiące można rozpoczynać kurs. Od września kolejne zmiany, pakiet młodego kierowcy. To znaczy, że jest duże zainteresowanie tym, którzy już mogą, a nie chcą jeszcze podlegać restrykcjom?
Może nie jest to zainteresowanie polegające na tym, że głównie przystępują do egzaminu osoby, które na miesiąc przed ukończeniem 17 roku życia pojawiają się u nas, a 3 miesiące przed ukończeniem 17 roku życia rozpoczynają kurs. Bardziej te przepisy przyspieszyły 17-latkom, tym osobom, które uzyskały 17 lat, na to, żeby na ten kurs się zapisać i podejść do egzaminu rzeczywiście, bo to są osoby, które mają 17 lat, 17 i kilka miesięcy, a nie tak jak jeszcze to obowiązywało przed marcem, 17 i 9 miesięcy, czyli przed pełnoletnością dopiero mogły do takiego kursu przystąpić.
Jak pan postrzega tych młodych za kółkiem?
Jeżeli tutaj mówimy o kwestii praktycznie kilku miesięcy, bo mówimy 17 lat i 11 miesięcy, a 17 lat i 6 miesięcy, to jak najbardziej takie osoby, które planują być kierowcą już w takim wieku, to nie mamy najmniejszych, nie ma najmniejszych przeszkód, a pamiętajmy o tym, że wiek to nie przymus. Można, nie trzeba.
Ja się zastanawiam, czy oni bardzo chcą zadać kłam statystykom, że są najbardziej niebezpieczną grupą, że są świadomi, że są przygotowani, że są chętni, że chcą.
Ja myślę, że to są osoby, które rzeczywiście czują już ten dryg do prowadzenia pojazdu. Ja sam jako 17-latek przystępowałem do szkolenia i do egzaminu, dlatego, że no, czułem to, że chcę już zostać tym kierowcą, chcę się sprawdzić, chcę nabierać doświadczenia i dzisiaj to wygląda bardzo, bardzo podobnie, ale są również 17-latkowie, którzy absolutnie mówią, spokojnie, jeszcze chwilkę poczekam
i może lepiej.
I dopiero później przystąpię do tego starania się o to uprawnienie.
Przypomnijmy bardzo krótko, co się zmieni od września?
Od września wejdzie najprawdopodobniej okres próbny, czyli dla młodych kierowców, którzy będą mieli 18 rok życia, będzie on trwał 2 lata, dla 17-latków 3 lata i w okresie próbnym nie będą mogły te osoby przede wszystkim wykonywać pracy zarobkowej jako kierowcy. Będzie również ich obowiązywało całkowity zakaz jazdy pod wpływem jakiegokolwiek alkoholu, czyli tutaj 0%, 0 promili. Tak jak nie dotyczy to kierowców już doświadczonych. No i kwestia związana z popełnieniem wykroczeń. Za popełnione wykroczenie uzyskaniem 12 punktów karnych będą zobligowani do tego, żeby przejść obowiązkowe szkolenie w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.
Ostatnie pytanie na dzisiaj, takie hasłowe apteczki, bo sporo też można było przeczytać w przestrzeni internetowej, że od 1 czerwca będą obowiązkowe. To się nie stało, ale ministerstwo wczoraj opublikowało na stronach internetowych informację, że coś jest na rzeczy.
I miód na serce, jeżeli chodzi o mnie, ze względu na to, że dwukrotnie jako Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Infrastruktury o zmianę przepisów dotyczących obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Tak jak wiemy, musimy dzisiaj obowiązkowo wozić w naszych samochodach ostrzegawczy trójkąt odblaskowy oraz gaśnicę.
Może być nielegalizowana niestety.
Apelujemy o to, żeby każdy kierowca w swoim prywatnym samochodzie miał coś, co rzeczywiście może uratować innej osobie życie, czyli apteczkę pierwszej pomocy. Napisaliśmy dwukrotnie i mamy nadzieję, że to pismo naszej Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wpłynęło rzeczywiście na to, że ministerstwo pochyliło się nad tym i wprowadzi obowiązek posiadania takiej apteczki pierwszej pomocy w naszych samochodach, bo ta apteczka tylko i wyłącznie może zrobić może uratować nam zdrowie i życie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.